Kerygmat trzeci. Jezus jest Panem ku chwale Boga Ojca. W poprzedniej refleksji stwierdziliśmy, że Adwent i związane z nim oczekiwanie ma sens, gdy daje nam co roku możliwość nowego spojrzenia na zbawcze dzieło Chrystusa. To stwierdzenie rodzi i jakby automatycznie pytanie o sposób tegoż oczekiwania, o to, jak oczekiwać i co jest w nim istotne. Oczekiwanie może być bierne lub w pełni aktywne, dynamiczne. Pierwszy rodzaj został dobrze uchwycony w sztuce Samuela Becketa, Czekając na Godota. Tutaj bohaterowie, dwaj włóczęcy, czekają na tytułowego Godota. On wyznaczył im spotkanie pod drzewem rosnącym przy polnej drodze, ale na spotkanie się nie zjawia, przesuwając je ciągle w czasie. Estragon i Władimir czekają na niego, choć właściwie go nie znają, nic o nim nie wiedzą. Spodziewają się tylko, że w końcu się zjawi, zaprosi do domu, nakarmi, ubierze, rozwiąże ich problemy egzystencjalne. Gdy Godot nie nadchodzi, uczęcy myślą o rezygnacji, ale ostatecznie tego nie czynią. Nie są do tego właściwie zdolni. W tej postawie Becket chciał zapewne z jednej strony ukazać bierność, a może także bezsilność współczesnego człowieka wobec pytań o sens życia i cierpienia, a z drugiej strony wskazać, że czeka aż ktoś inny z zewnątrz poda mu gotową odpowiedź. Przeciwieństwem tego rodzaju czekania są postaci biblijnych. Ileż aktywności wykazują roztropne panny, które czekają z zapalonymi lampami nadejścia oblubieńca. Ileż aktywności wykazują słudzy, którzy wyczekując powrotu Pana inwestują powierzone im pieniądze. Wreszcie ileż aktywności jest w oczekiwaniu miłosiernego Ojca, który codziennie wychodzi na drogę, wyglądając powrotu syna marnotrawnego. W naszych katechezach również i my wychodzimy na drogę, wyglądając oczekiwanego. Dynamizm tegoż wyglądania przejawia się w poszukiwaniu, w refleksji nad tekstami biblijnymi, które z jednej strony mają nam pomóc w lepszym poznaniu tego, który ma przyjść, a z drugiej strony mogą stać się przyczynkiem do stosownego działania. W pierwszej katechezie uświadomiliśmy sobie, że Jezus, który umarł i został wskrzeszony z martwych, był przedmiotem wiary pierwotnego Kościoła i jest przedmiotem naszej wiary. W poprzedniej katechezie stwierdziliśmy, że wiara w Jezusa jako Pana, przyjęta sercem i wyznana, daje zbawienie. Obecnej chcemy zatrzymać się nad tekstem z listu do Filipian, w której odkrywamy inne jeszcze wyznanie kerygmatyczne. Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Ponieważ tekst kończy się zwartą jednostką hymniczną, jest zależny i aby od dwóch czynności Boga wyznaczonych w wersecie 9. Wskrzesił go, dał mu imię. I od czynności Chrystusa, o których jest mowa w wersetach 6 i 8, jesteśmy niejako zmuszeni do zajęcia się, przynajmniej w sposób ogólny, całym hymnem o uniżeniu Chrystusa. Wszechmogący Boże, spraw, aby nasze adwentowe oczekiwanie nie było bezowocnym oczekiwaniem nieroztropnych panien, które wyszły na spotkanie oblubieńca bez zapasu oliwy do lamp, czy też biernym i bezsensownym oczekiwaniem bohaterów sztuki Becketa na nieznanego Godota, lecz oczekiwaniem pełnym dynamizmu, polegającym na wgłębianiu się w prawdę o zbawieniu dokonanym przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje w jedności z Duchem Świętym. Z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. On, chociaż istniał w naturze Bożej, nie uważał jednak za skarb trzymanie zazdrosne swego bycia równym Bogu, lecz ogołocił siebie, przyjąwszy postać sługi, staw się podobnym do ludzi, a gdy ujawnił się w postaci ludzkiej, uniżył siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci na krzyżu. Dlatego Bóg go wywyższył ponad wszystko i dał mu imię, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych i aby każde usta wyznały, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Wiersz 2,11 stanowi więc integralną część tak zwanego hymnu o uniżeniu i chwale Chrystusa, który apostoł przyjął z tradycji i z małymi modyfikacjami włączył w treść swojego listu po to, by wierzącym Filipi postawić przed oczyma Chrystusa jako wzór pokory i służebnej miłości w celu zachowania jedności. Nie chodzi przy tym o wzór moralny, lecz raczej substancję czynną nowego życia. Wskazuje na to wyrażenie być w Chrystusie Jezusie, występujące w wersecie 5. Filipianie przez chrzest zostali już włączeni w Jego życie, a więc w środowisko nowej egzystencji. Skoro są nowym stworzeniem, to też nowe winno być ich postępowanie. Paweł wymienia najpierw 4 elementy, które służą budowaniu jedności wspólnoty. Napomnienie, pocieszenie, wspólnota w Duchu Świętym, współczucie i miłosierdzie, a następnie 2 postawy, które jedność podtrzymują. Są nimi pokora, polegająca na ocenie innych jako wyżej stojących, i troska nie tylko o swoje sprawy, lecz też i drugich. Zachętą do jedności, pokory Paweł motywuje właśnie przy pomocy hymnu chrystologicznego, wskazując na przykład Chrystusa. Hymn, którym rozbrzmiewa echo starotestamentalnych tekstów o Synu Człowieczym z Księgi Daniela i Słudze Jahwe z Księgi Proroka Izajasza, jest zbudowany z 6 strof. Każda z nich przedstawia jeden etap tajemnicy Jezusa Chrystusa. Pierwsze trzy opisują Jego uniżenie, a 3 kolejne Jego wywyższenie. Wydarzenia przedstawione są przy użyciu 5 czasowników. Nie uważał, ogołocił siebie, uniżył siebie, wywyższył go, dał mu imię. Podmiotem 3 pierwszych jest Jezus Chrystus, a 2 następnych Bóg Ojciec, który działa na rzecz Syna. Wielkie wywyższenie i uwielbienie. Wielkie uniżenie Chrystusa aż do śmierci na krzyżu było powodem, dlatego, w sensie przyczynowym, Jego wywyższenia i uwielbienia. Wymienione wyżej czasowniki streszczają więc całą historię zbawienia, za wyjątkiem paruzji, powrotu Chrystusa w chwale. Przyjrzyjmy się im nieco uważniej po to, by w ich świetle uchwycić sens tekstu o powszechnym wyznaniu, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Werset 6. Nie uważał jednak za skarb trzymanie zazdrosne swego bycia równym Bogu. Hymn w punkcie wyjścia ukazuje preegzystencję Jezusa Chrystusa, Jego bycie na równi Bogu, Jego sposób egzystencji, który był właściwy Bogu oraz posiadane przez Niego chwały i godności, które przysługują jedynie Bogu. Jednakże zamiarem Chrystusa było, by nie trzymać tego bycia na równi z Bogiem tylko dla siebie, lecz podzielić się nim z ludźmi. On pragnął, aby ludzie uczestniczyli w Jego bóstwie. Nie uważał więc swego bycia na równi z Bogiem jako czegoś, co trzeba trzymać zazdrośnie tylko dla siebie, strzegąc egoistycznie przed innymi. Ta postawa Syna Bożego różni się diametralnie od postawy Adama, który zamiast przyjąć uczestnictwo w Bożym życiu jako dar, postanowił dać posłuch pokusie, która drzemała w jego sercu, i ukraść, zdobyć i zatrzymać dla siebie. Nadto w tej solidarnej postawie Chrystusa z ludźmi zdaje się rozbrzmiewać echo myśli o miłości Boga, tak mocno podkreślonej przez świętego Jana. Werset 7. Ogołocił siebie. Jest to konsekwencja wolnej decyzji, mocą której Chrystus zrezygnował z bycia na równi Bogu, stał się człowiekiem. Wcielenie jest to opisane przez dwa zwroty. Przyjął postać sługi i stał się podobnym do ludzi. Pierwszy z nich wskazuje, że Chrystus stąpił do najniższej kategorii bycia człowiekiem, to jest do bycia sługą, niewolnikiem. Nie chodzi w pierwszym rzędzie o kategorię społeczno-ekonomiczną Chrystusa po wcieleniu, choć teksty zawierają słowa Jezusa o służeniu oraz obraz Jezusa myjącego uczniom nogi, zdają się być bardzo wymowne w tym względzie, lecz przede wszystkim po to, co podkreśla myśl teologiczna świętego Pawła, że Chrystus, stawszy się sługą, przyjął na siebie nasz grzech. Bóg dla nas uczynił grzechem tego, który nie znał grzechu, abyśmy stali się w nim sprawiedliwością Bożą. Drugi zwrot o staniu się podobnym do ludzi podkreśla relatywność człowieczeństwa Chrystusa. Był człowiekiem, rozpoznano w nim syna Józefa, syna cieśli, syna Maryi. Werset 8. Uniżył siebie. To uniżenie opisują dwa wyrażenia. Posłuszny aż do śmierci na krzyżu. Przy czym czasownik uniżyć się jest paralelny do ogołocić się, który został użyty w wersecie 7. Z tą jednak różnicą, że podczas gdy czasownik ogołocić się był odniesiony do rzeczywistości boskiej egzystencji Chrystusa, to czasownik uniżyć się odnosi się do jego ziemskiej egzystencji. Ruch stąpienia Syna Bożego jest nacechowany posłuszeństwem. Ten, który zachował posłuszeństwo Ojcu we wszystkim, jest antyadamem. Adam był nieposłuszny. Chrystus był posłuszny aż do końca, aż do śmierci. Adam nie chciał służyć Bogu. Chrystus zawsze służył Ojcu. Posłuszeństwo Jezusa także podczas Jego ziemskiej egzystencji wyrażało się w totalnym zaufaniu Ojca. Totalnym zaufaniu Ojcu. Krocząc drogą posłuszeństwa, poszedł po kres z ziemskiej egzystencji. Chrystus w swym uniżeniu chciał pójść jeszcze dalej. Poniósł śmierć na krzyżu, a więc przyjął na siebie ten rodzaj śmierci, który był zarezerwowany dla ostatnich, przeklętych przez prawo, tych, którzy mieli umrzeć haniebnie. W śmierci krzyżowej Chrystus osiągnął całkowite dno swego uniżenia. Niżej już zejść nie mógł. Poprzez to ukazał najdobitniej swoją miłość do ludzi i całkowitą solidarność z nimi. W sytuacji bez Boga zdobył się na to, by wykrzyczeć Bogu: Boże mój, czemuś mnie opuścił? To wyraz całkowitego zawierzenia. Werset 9a. Wywyższył go. Werset 9 otwiera drugą część hymnu o wywyższeniu Chrystusa. Jest ona połączona z poprzednią poprzez spójnik przyczynowy, dlatego też. Właśnie kiedy w śmierci krzyżowej ludzkie uniżenie Chrystusa osiągnęło swój punkt kulminacyjny, wtedy nastąpiła interwencja Boga. On wywyższył go ponad wszystko. Wskrzesił z martwych do życia wiecznego, przywrócił do stanu boskości, którą posiadał, nim stał się człowiekiem, i podniósł do najwyższego punktu, jaki jest tylko możliwy, sadzając po prawicy swojej w niebie. Decyzją Ojca o wskrzeszeniu Chrystusa z martwych i przeniesieniu go do stanu wywyższenia sprowokowała Jego miłość, która jest mocniejsza od śmierci. Można więc powiedzieć, że wywyższenie Chrystusa było odpowiedzią Ojca na Jego całkowite uniżenie. Werset 9b. Dał Mu imię, które jest ponad wszelkie imię. Wywyższenie Chrystusa nastąpiło nie tylko przez przywrócenie Go do stanu boskości i posadzenie po prawicy Ojca, ale także poprzez nadanie imienia, które jest ponad wszelkie imię, przed którym wszystkie byty zginają kolana. Tym imieniem jest oczywiście imię Jahwe, które Septuaginta oddaje zazwyczaj przez Pan, Kyrios. Z tym imieniem, które w Piśmie Świętym wskazuje na istotę i specyficzną funkcję osoby, są związane chwała i majestat. Werset 10. Aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych. Chwała i majestat zostały teraz przekazane Jezusowi. Imię Jezus, Jeszua, znaczy Pan zbawia. W tym jednym imieniu wszyscy mogą osiągnąć zbawienie. Jezus posiada teraz atrybuty Jahwe, to jest moc i chwały, i dlatego są Mu poddane moce całego kosmosu. W tym stwierdzeniu daje się słyszeć echo myśli Izajasza, w której prorok najpierw stwierdza, że przed Jahwe ugnie się wszelkie kolano i wszelki język wyzna Boga, a potem zaprasza wszystkich, nawet wrogów Izraela, do udziału w zbawieniu. W ten sposób jest osiągnięty cel całej historii Boga z ludźmi, objawienie Jego imienia i oddanie Mu chwały przez wszystkie stworzenia. Werset 11. I aby każde usta wyznały, że Jezus Chrystus jest Panem. Z powszechnością adoracji Jezusa wiąże się powszechność wyznania bóstwa Chrystusa, pomazańca, Mesjasza. Wyraża to formuła Jezus Chrystus jest Panem, która ma tu charakter aklamacji liturgicznej. W tej aklamacji zawiera się myśl o absolutnej władzy Chrystusa we wszechświecie. Powszechne uznanie i wyznanie panowania Chrystusa przypomina wielką liturgię kosmiczną przedstawioną w Apokalipsie w 4 i 5 rozdziale, w której uczestniczą wszystkie stworzenia w niebie, na ziemi, pod ziemią i na morzu, głosząc błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków zasiadającemu na tronie i barankowi. To jest Chrystusowi zmartwychwstałemu i wywyższonemu. Aklamacja zdradza też bezpośredni zamiar hymnu. Wspólnota jest wezwana do uznania Chrystusa Jezusa jako swego Pana, który daje życie i zbawia. Ustanowienie Chrystusa Panem nastąpiło ku chwale Boga Ojca. Jest to doksologia końcowa, która najprawdopodobniej pochodzi od Pawła. Sugeruje ona, że Chrystus, który sprawuje swe panowanie we wszechświecie, czyni to ku chwale Ojca. Podobną myśl o przekazaniu przez Chrystusa na końcu czasu wszystkiego Bogu Ojcu Paweł wyraża w liście do Koryntian 15:24. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królestwo Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc. Patrząc na tekst z listu do Filipian, a zwłaszcza na kończącą doksologię, można przypuszczać, że według Pawła historia zbawienia wkroczyła już w ostatnie stadium, które zakończy się wraz z nadejściem Dnia Pańskiego, tak bardzo oczekiwanego przez wierzących w Filipi. Temat powtórnego przyjścia Chrystusa, choć nie dochodzi wyraźnie do głosu w naszym tekście, to jednak mocno jest akcentowany w treści listu. Wyrażenie Dzień Chrystusa Jezusa występuje 5 razy w Nowym Testamencie, z tego 3 razy właśnie w liście do Filipian, a potem w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian 1:8 i w drugim liście do Koryntian 1:14. Podkreślenie nadejścia Dnia Chrystusa świadczy o zorientowaniu wspólnoty Kościoła w Filipii. Ona, budując jedność, oczekuje dnia, w którym Jezus Chrystus przyjdzie chwale. Będzie On końcem tego świata i zapoczątkowaniem Królestwa Boga Ojca. Jakie wnioski płyną z tekstu listu do Filipian? Pierwszy, Chrystus Jezus, dając udział człowiekowi swej boskiej naturze, uniżył się do tego stopnia, że poniósł śmierć na krzyżu. Dlatego został wywyższony. Bóg wskrzesił go z umarłych i dał mu imię ponad wszelkie imię, imię Pan, z którym są związane atrybuty boskie, majestat i chwała. Z wywyższeniem Jezusa jest związana powszechna adoracja istot niebieskich, ziemskich i podziemnych, które Bóg poddał pod Jego panowanie. Kolejny wniosek. Powszechne wyznanie w formie aklamacji liturgicznej Jezus Chrystus jest Panem odnosi się do bóstwa Chrystusa, który sprawuje władzę otrzymaną od Boga Ojca nad wszelkim stworzeniem. Po czwarte, tak doksologia ku chwale Boga Ojca, jak i pozostała treść hymnu wykazują mocne zorientowanie teocentryczne. I wreszcie ostatni wniosek. Postawa Chrystusa, wyrażająca się w uniżeniu z miłości, powinna być dla wszystkich wierzących okazją do wyznania Dnia Chrystusa Jezusa, wzorem zwrócenia całego życia ku Bogu i budowania jedności. Uniżeniu towarzyszy chwała, podobna do tej, jaką jest opromieniony Chrystus. Jak zastosować ten tekst do naszego życia? Po pierwsze, Jezus Chrystus jako Pan w swoim imię uniżeniu oraz wywyższeniu jest całkowicie zwrócony ku Ojcu. Ku komu lub czemu jest zwrócone moje życie? Czy jest ono rzeczywiście zwrócone ku Ojcu? Jaki ma ono w ogóle sens? Po drugie, Jezus Chrystus jako Pan jest przedmiotem uwielbienia wszystkich istot niebieskich, ziemskich i podziemnych. Czy mam świadomość uczestnictwa w tej powszechnej liturgii uwielbienia? Czy też moja relacja z Nim ogranicza się do lamentu i narzekania? Ile jest w mojej modlitwie uwielbienia i dziękczynienia, a ile prośby, lamentu czy narzekania? Po trzecie, Jezus Chrystus z miłości ogołocił się ze swego bóstwa i stając się człowiekiem uniżył się totalnie. Czy umiem ogołocić się i uniżyć się dla budowania jedności mojej rodziny, mojego małżeństwa, mojej wspólnoty, zwłaszcza w sytuacjach cierpienia? I wreszcie po czwarte, Jezus Chrystus został wywyższony w sytuacji odczucia totalnego opuszczenia przez Boga na krzyżu. Umiał wtedy paradoksalnie wykrzyczeć, że w Jego ręce oddaje swego ducha. Czy moja wiara i miłość Boga są na tyle silne, by zwłaszcza w momentach trudnych, osamotnienia i opuszczenia powierzyć Bogu swe życie? Panie, który opuściłeś śliczne niebo i obrałeś barłogi i w hanebnej śmierci na krzyżu dotknąłeś najgłębszego punktu uniżenia, spraw, abym powierzając Ojcu Twemu i mojemu swoje życie, miał udział w Twoim wywyższeniu i mógł w dzień Twojego przyjścia wyznać radośnie wraz z całym stworzeniem w liturgii uwielbienia, że prawdziwie tylko Ty jesteś Panem, ku chwale Boga Ojca, w jedności z Duchem Świętym. Amen.